Chciałbym Wam przedstawić brata Michała Siczka. Jest w tej chwili na studiach doktoranckich Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Ja mówię dlatego, że trzeba ten doktorat napisać, nie tylko na studia pójść. Jest wykładowcą Warszawskiego Seminarium Teologicznego. Później przy końcu tygodnia będziemy mówić o nowym projekcie, który będzie też Michał prowadził, więc zostawimy to sobie na deser. Jest dyrektorem Euromission, takiej misji, tak, szukałem słowa, czy misji, czy stowarzyszenia, tak, takiej misji, której celem jest to, żeby głosić dobrą nowinę wszystkim ludziom, a może też szczególnie w miejscach najbardziej zapomnianych. Michał jest z serca ewangelistą i tak, kiedy przypatruję się jemu, jak działa przy różnych okazjach, jestem pełen podziwu i wdzięczny Bogu za ten jego zapał ewangelizacyjny. To są rzeczy dobre i ważne. Ale przede wszystkim przyjaciel, brat, rozmiłowany w Jezusie Chrystusie i rozmiłowany w Kościele Jezusa Chrystusa. I takich kaznodziejów chętnie zapraszamy. Niech Cię Bóg błogosławi. Powitajmy.
Dziękuję bardzo, biskupie. Wow, co za przywilej być tak przedstawianym przez biskupa. I co za przywilej być w tak wspaniałym, niesamowitym miejscu. Dobrze, że jest tyle miejsca, bo ewangeliści mają to do siebie, że czasami lubią się trochę poruszać. Mam dzisiaj wykład, ale mam nadzieję, że trochę tak będzie też w takiej konwencji troszeczkę ewangelizacyjnej. Może tak być? I chcę zacząć od tego, drodzy, że Bóg jest dobry. Bóg jest dobry i dlatego my możemy mieć dobre rzeczy od Boga. I kiedy patrzyłem na ten cały plan dzisiejszego tygodnia, kiedy patrzyłem na wszystko to, o czym będziemy mówić, to jedno słowo cały czas mi się cisnęło na usta. Bóg jest po prostu dobry. I to jest drugie słowo, które chciałbym zacząć. To jest takie ewangelizacyjne, dobre słowo. Ono brzmi halleluja. Odpowiedzmy tak po zielonoświątkowemu. Halleluja! Dlaczego lubię to słowo? Drodzy, słyszałem taką historię o Richardzie Bonke, że kiedyś wyszedł na scenę, żeby głosić Ewangelię, głosić Boże Słowo. I zanim zaczął głosić, powiedział tylko to jedno słowo, alleluja, powiedział je bardzo głośno i z takim namaszczeniem, Bożym autorytecie. I coś się wydarzyło w tym zgromadzeniu. Otóż do tego miejsca przywieziono kobietę, która miała przeklinać ewangelistę i to, co tam ma się dziać. I w tym momencie, kiedy Richard Bonke wypowiedział to słowo, alleluja, spadła ze swojego krzesła, zemdlała, i musiano ją zawieźć do szpitala. Kiedy ją ocucili, ona mówi, chcę poznać moc tego Boga, któremu służy ten człowiek. Wiecie, dzisiaj chciałbym mówić o czymś bardzo znanym. Właściwie słowa psalmu 123 chyba znają wszyscy tutaj z nas. I kiedy pomyślałem o tym psalmie, to zdałem sobie sprawę, że są takie rzeczy w naszym życiu, do których się przyzwyczajamy. Może takie pytanie na początek. Kto ma ze sobą dzisiaj zegarek? Niech tam nie patrzy do końca wykładów. Ale kto ma też obrączkę ślubną albo jakiś pierścionek? O, jest wiele, wiele, to głównie siostry. Nie będę już pytał się, kto ma okulary, ale coś odkryłem, że kiedy pierwszy raz założyłem obrączkę ślubną, cały czas wiedziałem, że mam ją na palcu. Tak jest? Cały czas tam się kręci, cały czas się dotyka. Kiedy kupiłem nowy zegarek, cały czas patrzyłem. O, nowy zegarek. Tak samo jest z okularami. Ale drodzy, po jakimś czasie zacząłem szukać zegarka, a był na mojej ręce. Po jakimś czasie się nie czuję, że się nosi obrączkę czy jakiekolwiek klejnoty na swoich palcach. Dlaczego? Ponieważ się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy. I kiedy chodzi o psalm 23 i kiedy chodzi o te słowa, Pan jest pasterzem moim, wiecie co nam grozi? Przyzwyczajenie. Ja już tyle razy to słyszałem. Ja sam się łapałem na tym, kiedy siedziałem tam, jak wy, drodzy bracia, siostry, pięknie w krzesłach. Czy na krzesłach. I słyszałem taki tekst z przodu. Otworzymy, bracia i siostry, psalm 23. Wiecie, co było łatwo zrobić? Właśnie wtedy zamknąć swoją Biblię. Dlaczego? Ponieważ człowiek myśli, ja znam ten psalm na pamięć. Cóż więcej nowego może być w tym psalmie? Ale to jeden z ojców Kościoła powiedział tak. Biblia jest z jednej strony tak płytką wodą, że małe dzieci mogą się bawić i nigdy nic sobie złego nie zrobią i mogą zrozumieć to słowo. A z drugiej strony to samo słowo jest tak głębokie, że teolodzy pływają i nurkują w nim i nigdy nie dotkną dna. I tak samo jest z psalmem 23. I tak samo jest z objawieniem Bożym, które mówi o tym, że Bóg jest moim pasterzem. I zanim będziemy czytać, powiem, że znalazłem pewien psalm 23, niekanoniczny. I spróbuję go na sam początek przeczytać. Nie wiem, czy ktoś słyszał o takim psalmie, ale to po to, żeby skontrastować z tym psalmem, który znamy. A ten psalm jest to psalm 23 telewizyjny. Odpowiedni na XXI wiek. I posłuchajmy, jak on brzmi. Telewizor jest pasterzem moim. Żadnego z programów mi nie zabraknie. Ale to nie jest śmieszne, drodzy. Na barwnej pustyni ducha pasie mnie. Dowód żywych słowa Bożego mnie nie wiedzie. Duszę moją wysusza, oddala od Boga. Wiedzie mnie na ścieżki niesprawiedliwości swym przemożnym wpływem. Choćbym nawet żył 100 lat, nie zrezygnuję z mojego telewizora. Jego obraz i dźwięk te mnie pocieszają. Zastawia przede mną bogaty zestaw scen, uwalnia mnie od obowiązków rodzinnych, wypełnia mój wolny czas i umysł po brzegi. Uczy, bawi, kształtuje na obraz cywilizowanego człowieka. Dobroć i łaskę Bożą oddala mój telewizor od mojej duszy. Po wszystkie dni życia mego będę trwać w duchowym ubóstwie. Koszmarny. Kiedy przeczytałem ten psalm, zdałem sobie sprawę z tego, ile Polacy oglądają telewizji. Ktoś wie? Statystyczny Polak ogląda telewizję ponad 3,5 godziny, chyba 3 godziny 40 minut dziennie. Zaraz za nim jest następny zawodnik, jest to internet, 2 godziny z kawałkiem. Statystyczny Polak tyle czasu spędza przed telewizorem i w internecie. Jeśli to jest prawdą, my wiemy, kto jest pasterzem dla wielu ludzi wokół nas. I teraz pomyślmy, gdyby tylko stało się to faktem, że Pan staje się pasterzem ludzi, jeśli tylko słowa te psalmu byłoby realne w Polsce, mamy duchowe przebudzenie. Ja coś więcej powiem. Mamy przebudzenie w kościołach. Mamy przebudzenie wśród nas, wierzących ludzi. Drodzy, tak łatwo jest powiedzieć, ja znam ten psalm, ale to moje pytanie jest, czy żyjesz jego realnością? Przeczytajmy ten psalm. Psalm 23, podpowiem stronę 597, jak ktoś korzysta z Biblii. Jeśli ktoś ma komórkę, powiem też, że psalmy są w komórkach dzisiaj. Takie są czasy. Więc jeśli ktoś używa komórki, nie myślmy, że od razu tam gra w jakąś grę, może właśnie czyta Biblię. Ale nie każdy, kto używa komórki, zawsze czyta Biblię na nabożeństwie. Też to może być prawdą. Więc otwórzmy gdziekolwiek, czy elektroniczne wersje, czy papierowe wersje. Psalm 23 będę czytać. Psalm Dawidowy. Pan jest pasterzem moim. Niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie. Nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia. Wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Choćbym nawet szedł ciemną doliną. Zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się, dobroć i łaska. Towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana. Jeszcze drugi tekst chcę, byśmy mogli przeczytać, paralelny tekst z Nowego Testamentu. Jak Jezus Chrystus sam tłumaczy to, że Bóg Jahwe jest pasterzem. Więc Ewangelia Jana, 10 rozdział, i czytam od 7 do 15 wersetu. Jana, 10 rozdział, od 7 wersetu. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. I ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce. I moje mnie znają. Jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Niesamowite fragmenty Biblii. Ale wierzę, że Bóg ma coś świeżego ciągle na nowo dla nas. To dobrze, że znamy ten psalm, dobrze, że znamy te miejsca, ale moją modlitwą jest dzisiaj, drogie siostry, drodzy bracia, wszyscy, którzy tu jesteśmy, aby Bóg dał nam świeże objawienie, kim On jest dla nas. Kim On jest jako pasterz. To słowo pasterz występuje w Biblii wiele razy, w Starym, w Nowym Testamencie. Ktoś policzył, ja tego nie robiłem, ale znalazłem, że 80 razy to słowo pasterz występuje w całej Biblii. I jest taki pasterz, który w historii świata był pierwszy. Czy ktoś wie, kto to był? Abel, dobrze mówią. Abel, możemy to przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej, księdze Rodzaju, czy księdze Genezis, 4 rozdział, 2 werset. Ja szybko przeczytam. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Pierwszy człowiek tu wspomniany to Abel. I kiedy byśmy teraz czytali Hebrajczyków, 11 rozdział, kto pamięta, jaki był pierwszy bohater wiary? Abel. Pasterze mają coś w sobie niesamowitego. Gdybyśmy czytali cały rozdział Hebrajczyków 11, to dowiemy się, że ci, którzy zostali opisani najbarwniej, najciekawiej, najwięcej o nich, to byli pasterze. Abraham, Izaak, jego syn, Jakub, jego syn i Mojżesz. I 12 rozdział mówi o Jezusie, o największym pasterzu. I wiecie, drodzy, odkryłem coś ciekawego w Ablu. Kiedy studiowałem ten temat, kiedy studiowałem życie Abla, zdałem sobie sprawę, że tak dużo nie mówi się o życiu Abla, ale o wiele więcej o jego wierze i o jego śmierci. Ale zanim umarł, coś zrobił. Złożył ofiarę z jagnięcia Bogu. I przelano jego krew. Pan Jezus mówi, że to była krew niewinnego, sprawiedliwego Abla. I Bóg, Biblia mówi, że dochodzi do niego głos krwi pierwszego sprawiedliwego człowieka Abla z ziemi. A list do Hebrajczyków mówi nam, że krew Jezusa Chrystusa przemawia lepiej niż krew i odnosi się do Abla. Drodzy, zobaczyłem coś ciekawego, że życie Abla i to zrobił Abel i to, co zrobił nasz pasterz Jezus Chrystus, jest bardzo podobne. Bo oto Abel był pasterzem, Jezus Chrystus też. Abel złożył Bogu doskonałą ofiarę, taką ofiarę, którą przyjął Bóg. I Jezus Chrystus, Syn Boży, też. I przelano krew Abla i przelano krew naszego pasterza, Jezusa Chrystusa. I kiedy czytamy Nowy Testament, to czytamy, że Jezus jest nazwany dobrym pasterzem. Jana 10, rozdział 11, werset, czytaliśmy o tym. 1 Piotra 5, rozdział 4, werset mówi, że Jezus jest arcypasterzem. A Hebrajczyków 13, 20 mówi, że Jezus jest wielkim pasterzem. Drodzy, odkryłem coś ciekawego, rozmawiając z wieloma ludźmi w naszym kraju, głosząc Ewangelię. Odkryłem to, że wielu ludzi zna Psalm 23, ale niewielu zna pasterza. Łatwiej jest znać 10 psalmów na pamięć, niż żyć realnością choć jednego z nich. Ten jeden werset, pierwszy werset Psalmu 23, jeśli my tylko jesteśmy w stanie przyjąć od Boga objawienie, co to znaczy, że Bóg jest pasterzem i że niczego nam nie braknie i żyć tylko tym wersetem, to przynosi rewolucję do życia człowieka. Za chwilę o tym więcej będziemy mówić, ale drodzy, słyszałem taką historię. Pewien aktor wyszedł na wielkim zgromadzeniu podobnym do tego do przodu i przepięknie wydeklamował, wyrecytował Psalm 23. Kiedy skończył, ludzie byli pod wrażeniem, zaczęli bić brawa. A później zaraz po nim wyszedł stary chrześcijanin. Wyszedł i też powiedział ten sam psalm, Psalm 23. Ale kiedy skończył, wszyscy ludzie mieli łzy w swoich oczach. Wtedy ten aktor znowu wyszedł do przodu i mówi tak. Ja nauczyłem się tego fragmentu Biblii, tej pieśni Dawida, tego psalmu 23, najlepiej jak tylko mogłem. Ale ten, kto mówił po mnie ten psalm, widać, że zna tego pasterza. I ja wierzę głęboko, że my potrzebujemy być ludźmi, na których kiedy ludzie patrzą, widzą, że my znamy tego pasterza. Że nie tylko znamy ten psalm, że nie tylko wiemy, gdzie jest napisane i co tam jest napisane, ale to, że znamy ten psalm. I drodzy, to takie bardzo ważne pytanie, proste pytanie. Zawsze, kiedy czytam Biblię, studiuję ją, zawsze zadaję proste pytania. Kto napisał ten psalm? Zadaję to pytanie. Kto napisał ten psalm? Kto? A jakieś inne pomysły? Duch Święty, pasterz. Wszystko jest prawdą. Wszystko jest prawdą. Ktoś to przeżył. Powiem tak. To prawda, że to Dawid. To prawda, że był pasterzem. Ale ten, kto napisał ten psalm, przede wszystkim to, co się rzuca w oczy, to jest ten, kto znał Boga. To jest ten, kto miał objawienie, kim jest Bóg, jaki On jest. I Bóg dał objawienie jako pasterza Dawidowi. I dlatego Dawid mógł napisać taki psalm. I drodzy, dzisiaj obserwuję coś ciekawego, że jest pewna tragedia, jest dylemat. Ludzie nie znają Boga. Ludzie czasami znają nawet Biblię. Nawet mogą ją czytać w oryginałach. Ludzie nawet chodzą do kościoła. Nawet znają doktryny. Nawet znają teologię. I można to wszystko wiedzieć i znać. Ale drodzy, poznanie Boga to coś więcej, to coś głębiej. To coś z innej dziedziny, to chodzi o duchowe poznanie, poznanie Boga. Poznać Boga. Apostoł Paweł, ja tylko zacytuję, w Efezjan 3 rozdziale, 18-19 wersecie, modli się i mówi, aby poznali miłość Chrystusową. Jej rozmiary, jaka jest jej wysokość i głębokość i długość i szerokość i żeby mogli poznać Chrystusa. W liście do Filipian w 3 rozdziale znowu mówi, abyście mogli Go poznać. A właściwie może nawet otworzę list do Efezjan, ponieważ apostoł Paweł tam, kiedy modli się o to, żeby ludzie poznali Jezusa, to modli się w taki szczególny sposób i w 18 wersecie mówi tak, aby zdołali pojąć. Ktoś powiedział, największa odległość jest między tu a tu. Bo wielu czyta i rozumie. Ale kiedy to pojmiemy, bo mamy to w sercu i to jest całkowicie coś innego. Jak to się dzieje? Bóg, Święty Duch nam to może pokazać, nam to może objawić, możemy to wiedzieć. I wiecie, co odkryłem, drodzy? Czytam wiele książek. Trzeba czytać wiele książek, jak się studiuje. I odkrywam coś takiego, że ci wszyscy ludzie, którzy znali Boga, zmieniali historię. Jeśli ktoś poznaje Boga, to świat wokół niego może się zmieniać. Popatrzmy na apostoła Pawła. Znał teologię? Znał. Znał zakon? Znał. Znał Stary Testament? Znał. W oryginale czytał Stary Testament, po hebrajsku czytał. Ale nie znał Boga jako swojego pasterza, osobistego pasterza. Nie znał psalmu? Znał. Prawdopodobnie znał go w oryginale, lepiej od nas. Mówił Jahwe Roi, Pan jest moim pasterzem. Ale drodzy, znając ten psalm, znając Stary Testament, znając zakon i teologię, przyszedł czas, kiedy zapoznał się z Chrystusem. I od tego momentu, co się zaczęło dziać? Zaczął poznawać Boga. I od tego momentu Cesarstwo Rzymskie zaczęło być nasączane zborami, które zakładał apostoł Paweł. Jak to się stało? Co było kluczem? Poznał Boga. Popatrzmy na innego człowieka. Nazywał się John Wesley. Ktoś słyszał o Janie Wesleyu? O wiele osób, ale nie wszyscy podnoszą ręce. Ja bardzo lubię o nim mówić. Ponieważ jest dla mnie kimś, kto zrobił coś niemożliwego. W kraju, w którym ludzie zapomnieli o czytaniu Biblii. W czasach, kiedy żył John Wesley, pewna kobieta opisuje o takiej historii, że była tylko jedna Biblia, mówi, w naszej anglikańskiej parafii, a była używana jako podstawka pod wazon z kwiatami. Takie to były czasy. Coś innego słyszałem, czytałem o tych czasach. XVIII wiek, Wielka Brytania. Otóż w Londynie ponoć co drugim domu można było kupić czysty alkohol. I były takie reklamy, które mniej więcej tak wyglądały. Za grosza możesz się upić. Za dwa grosze do utraty pamięci. Po drodze małymi literami na dole. Nie przejmuj się, siano przygotowane. Straszne czasy. I John Wesley żył w takich czasach. I jeśli człowiek żyje w trudnych czasach, co zazwyczaj robi? Narzeka. Jeśli jest trudno i źle wokół, najprościej jest narzekać. Ale nie John Wesley. John Wesley postanowił, że będzie głosić Ewangelię Jezusa Chrystusa. Będzie głosić o Jezusie pasterzu, którego poznał. I kiedy głosił przez 80 lat. I kiedy umarł, mówiono o nim tak. Zostawił po sobie tylko trzy rzeczy. Jedną zużytą srebrną łyżkę, jedną znoszoną szatę pastorską i przebudzoną Wielką Brytanię. Pytanie jest moje takie, dlaczego? Jest pewien sekret. Znał Boga. Ja wierzę, drodzy, że to jest niesamowita okazja dla każdego z nas, abyśmy lepiej i głębiej i mocniej i bardziej poznali Boga w tych dniach. Mogę mieć jakieś amen? Ktoś się zgadza? Musimy lepiej znać Boga. Dlaczego tak ważne jest znać Boga? Ponieważ my musimy wiedzieć, co Bóg lubi, a co nie. Co przyciąga Boży wzrok? Jaki jest Bóg? Jak Bóg działa? Jaki Bóg lubi być? On lubi być pasterzem. On lubi się objawiać jako pasterz. To jest początek, tak? Podstawa tych wszystkich wykładów. Bóg jako pasterz. Jako dobry pasterz. Ja odkryłem coś takiego, że czasami mylimy. Mylimy poznanie Boga z chodzeniem do kościoła. Albo z odczytaniem Biblii według planu czytania Biblii na dzisiejszy dzień. Czytałem Biblię? Czytałem. W niedzielę byłem? Byłem. Nawet na modlitewnym byłem. A czy poznałem Boga lepiej i bardziej? No nie wiem. Drodzy, to wszystko służy poznaniu Boga. To, że chodzimy do kościoła, że chodzimy tam, gdzie się Kościół zgromadza, to, że czytamy Biblię, to, że się modlimy. Ale wierzę, że Bóg zawsze, widzimy to ciągle w Biblii, działa głównie dla tych i z tymi ludźmi, którzy Go znają, którzy wiedzą, jaki On jest, którzy Go poznają. Jeszcze coś odkryłem to na sobie. A to są najgorsze błędy, jakie się uczy na sobie, najmocniej bolą. Drodzy, odkryłem coś takiego, że myliłem słowo znać Boga z zapoznać Boga. Wielu, kiedy mówi, że zna Boga, to znaczy, że zapoznało Boga. Pytamy się, czy znasz Boga? Byłem na ewangelizacji, podniosłem rękę. Jestem w kościele. Zapoznałem Boga. A drodzy, znanie Boga to jest coś całkowicie jeszcze innego. To wymaga czasu. Tak jak rozmawiam z młodymi ludźmi i młody człowiek mówi, wiesz, poznałem wspaniałą dziewczynę, ale ona jest świetna, super. Musimy się pobrać, jak najszybciej. Ja mówię, ale ją znasz? No tak. Ale kiedy już się pobiorą, znowu z nim rozmawiam, mówi, ty wiesz, ja nie widziałem. Nie widziałem, nie znałem jej od tej strony. Ja mówię, a mówiłeś, że ją znasz. Czasami trzeba całego życia, żeby poznać. Tak ważny jest początek, nasze zapoznanie się z Chrystusem. Zapoznanie się z Bogiem. Ale drodzy, poznanie Boga. To jest właśnie dlatego apostoł Paweł w swoich listach modlił się i pisał do tych zborów, mówiąc, abyście poznali Boga. No czemu tak pisze? To co, nie znają Boga? Zapoznali się z Bogiem. Zaczęli Go poznawać. Ale Paweł wiedział, że jest coś więcej, jeśli chodzi o poznanie Boga, dlatego mówi, ażeby poznali Boga. To jest tak, jak niektórzy mówią, no jak, ćwiczysz? Pewnie, chodzę na siłownię. Ile byłeś? Jeden raz. Co to znaczy? Ćwiczę, tak? I lekarz się pyta, kto starszy jest, jak tam, czy robisz odpowiednie ćwiczenia? No tak, byłem na siłowni. I tak jakby mylimy pewne pojęcia. Chcemy oszukać siebie i innych, że my ćwiczymy, bo raz byliśmy na siłowni, bo coś raz zrobiliśmy. Podobnie jest, drodzy, z poznaniem Boga. Żeby poznać Boga, potrzeba czasu. A jeśli potrzeba czasu, to jest dobre miejsce, gdzie możemy rozpocząć ten nasz czas. I to jest właśnie Psalm 23. Kiedy zaczynamy go czytać, kiedy zaczynamy go się uczyć na pamięć, słyszałem taką historyjkę. Mały chłopczyk miał się nauczyć przez miesiąc Psalmu 23. Ciocia na szkółce zadała wszystkim dzieciom, ale był w najmniejszej grupie. Nazywał się Bobby, taka amerykańska historia. I ten Bobby no nie mógł spamiętać, Pan jest pasterzem moim, jak dalej? No i nie mógł spamiętać. Mama go uczyła, przypominała i w końcu przyszedł ten dzień, niedziela, kiedy wszystkie dzieci miały zadeklamować z najmłodszej grupy, przed całym zborem, ten psalm. Bobby przychodzi do przodu i mówi, Pan jest pasterzem moim. I nic więcej już nie muszę umieć. Przeczytałem tą historię i też zareagowałem tak, parsnąłem śmiechem, ale sobie myślę, jaka wielka prawda. Jaka wielka prawda, jakie objawienie jest w tym. Drodzy, kiedy Dawid mówi, Pan jest pasterzem moim, to zaczynamy rozumieć, że to chodzi o relacje. To nie chodzi tylko o jakieś górnolotnie brzmiące wspaniałe zdanie. Ale chodzi o relacje. To jest niesamowita podstawa. To jest podstawa, fundament chrześcijańskiego życia, na którym możemy zacząć żyć. Że Pan osobiście jest moim pasterzem. Ktoś powiedział, że Dawid napisał Psalm 23, więc chwilkę o Dawidzie chciałbym, byśmy mogli porozmawiać. Kim był Dawid? Dawid był najmłodszym z synów Isajego. I to, że był najmłodszym synów Isajego, predestynowało go do pewnej pracy. Do takiej pracy, której nikt w domu Isajego nie chciał się imać. Najgorsza praca. Ponoć w Izraelu wszyscy wiedzą, kto to pasterz i to bardzo znana postać i podstawowy zawód, ale nikt nie chciał się tym zajmować. I to było zarezerwowane dla córek i dla najmłodszych synów. I dlatego, kiedy 16 rozdział pierwszej księgi Samuela mówi o tym, jak prorok Samuel przychodzi do Isajego i mówi, Bóg wybrał jednego z twojego synów, pokaż wszystkich synów. No i jest wszystkich 7, tak? Eliab, Szamma, Abinadab, wszyscy. A Samuel mówi, żadnego z nich Bóg nie wybrał. Co to jest? Boże, niewyraźnie powiedziałeś mi, nie rozpoznałem twojego głosu. Ale pyta się jeszcze raz Isaiego, czy to na pewno wszyscy synowie? I nie wiem, ale jakbym tam był i stał z boku, to wydaje mi się, żebym mógł zauważyć takie uczucie na twarzy zmieszania i zażenowania na twarzy Isaiego. Zapomniałem, jeszcze jeden jest, ale to najmłodszy. I ten najmłodszy jest, ale go nie ma, bo on zawsze musi być z trzodami. On pasie tych kilka owieczek. W 17 rozdziale, kiedy najstarszy syn Isaiego rozmawia z Dawidem, bo Dawid interesuje się tym, żeby zwyciężyć Goliata, to w jaki sposób najstarszy brat rozmawia swoim najmłodszym synem Dawidem? Mówi tak, komu powierzyłeś te kilka owieczek? Te na pustce. No komu? Widać tu pogardę. A tak powiedziałem w 16 rozdziale, kiedy ojciec Dawida, Isaj, mówił, jest najmłodszy, to wiecie co? Tam nawet nie jest wymienione jego imię. Tak bardzo był pogardzany ten zawód. Bycie pastuszkiem, bycie pastuchem, bycie pasterzem. A jednak Bóg wybrał sobie ten zawód, czy to zajęcie, aby przez niego objawić nam, kim on jest. Dlaczego Bóg tak robi? Bo często to, co jest w oczach świata małe, niepozorne, byle jakie i nikt na to nie zwraca uwagę, a Bóg mówi, właśnie zadanie pasterza wezmę i pokażę siebie. I jeśli jesteś tutaj dzisiaj na sali i myślisz sobie, ja to taki mały żuczek, ja to nawet nie jestem taka szprotka, ani płotka, ani szarak, to jestem naprawdę, nikt właściwie tu mnie nie zna. I właściwie chyba ja to nie mam żadnych specjalnych darów i możliwości, aby służyć Bogu. To chcę ci powiedzieć, jesteś w niebezpiecznym miejscu. Bo Bóg właśnie ciebie wybrał i właśnie ciebie chce użyć. Na przekór twoim myślom, na przekór twojemu myśleniu. I jeśli myślisz sobie, ze mnie to na pewno nic nie będzie, to jest dobre miejsce, by Bóg mógł zacząć działać w tobie. Ja to widzę w Dawidzie. Wiecie, o Dawidzie nawet zapomnieli. Wspaniała uczta, wspaniała kolacja. Prorok przyszedł do domu. No co by było dzisiaj? Najlepsze jedzenie. Byłaby wspaniała kolacja. A o nim nawet zapomnieli. Jeśli kiedykolwiek czułeś się zapomnianym, Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, ja jestem twoim pasterzem. Chcę ci się objawić. Chcę, byś mnie poznał. A poznanie mnie znaczy więcej niż wszelkie mądrości tego świata. Tylko siostra się zgadza tu z przodu. Amen. Popatrzmy troszkę dalej, drodzy. Dawid był pasterzem. Zajmował się owcami. I Bóg miał takie niesamowite swoje sposoby, ażeby ludzi nauczyć tego, kim on jest, aby mogli go poznać. I jeśli oni nie chcieli w żaden inny sposób tego przyjąć, to Bóg wysyłał ich do pasienia owiec. Był taki 40 lat wykształcony Mojżesz. I gdzie go Bóg poszedł? Gdzie go Bóg wysłał na naukę pokory? Na pastwisko z tymi owcami. Tam nie było ludzi, tam były tylko skały, pustynia i trzeba było szukać miejsc, gdzie te owce mogą jeść. Kiedy czytałem na temat pasterzy i dowiedziałem się różnych bardzo ciekawych rzeczy. Nie wiem, czy ja dam radę w tak krótkim czasie o wszystkim opowiedzieć, ale kilka rzeczy powiem. Otóż dowiedziałem się, że dobrzy pasterze to byli tacy, na pewno do nich należał Dawid, którzy cały czas spędzali ze swoimi owcami. Nie oddalali się od nich. Cały czas z nimi byli. I dobrzy pasterze to byli tacy, którzy nawet w nocy nie spali, ale pilnowali i strzegli swoich stad. A nawet jeśli trochę spali, to wstawali bardzo rano. Czasami, kiedy była susza w Izraelu, to wstawali o 4 rano, ponieważ wtedy jeszcze była rosa na źdźbłach trawy. I jeśli nie było wody, wtedy te owce mogły jeść z tą rosą świeżą, czystą trawę. Kiedy Pan Jezus się narodził i aniołowie z nieba objawili się komu? Na początku pasterzom. Dlaczego? Bo nie spali. Jeśli chcesz, żeby Bóg ci się objawił, nie śpi. Biblia mówi, oni trzymali nocne straże nad stadem swoim. My myślimy, jak my będziemy spać, to Bóg będzie nas budzić i Bóg to może zrobić. Ale Biblia generalnie zachęca, tak? Obudź się, który śpisz. Jeśli ktoś tam śpi, ruszmy go. Niech nie śpi. I drodzy, pasterze zobaczyli aniołów i Biblia mówi o nich, że oni strzegli swoich stad. I co to nam pokazuje? Że oni właśnie cały czas byli z tymi swoimi stadami. Jeszcze coś dowiedziałem się ciekawego o tych dobrych pasterzach w Izraelu. Ponoć bardzo dobrze umieli władać procą. Między innymi Dawid. Jeśli ktoś chce ze mną przeczytać, to w Księdze Sędziów 20:16 jest bardzo ciekawy fragment. Księga Sędziów to jest strona 288. Księga Sędziów 20:16. Czytamy o tym, że wśród Benjaminitów byli ludzie, którzy bardzo dobrze władali procą. Jak dobrze władali procą? Czasami się dziwimy, jak to jest, że ten jeden kamień zabił Goliata. A tutaj Biblia mówi coś bardzo, bardzo ciekawego. Czytamy tak, 20 rozdział, 16 werset. W całym tym zastępie zbrojnym było 700 mężów doborowych, leworękich. Każdy z nich trafiał rzutem z procy kamieniem, co do włosa nie chybiając. Wow. Co do włosa nie chybiając. Gdzie się ćwiczyli jako pasterze, mając wiele czasu z tymi procami? I dlatego, kiedy ja tak sobie myślę, ja nie wiem, ale przypuszczam, kiedy Dawid stał przed Goliatem, to mówi, które ucho, lewe, prawe, czy w nos? Tam w nos. Nos jest zakryty. Jest kawałek wolnego czoła. Próbowałem na włosach. Teraz na Goliacie. I kiedy zamachnął się, drodzy, bycie pasterzem pomaga w dalszym życiu. Bóg tak niesamowicie wywyższył pasterzy. I teraz jeszcze, drodzy, coś na temat pierwszego wersetu psalmu 23. Oto pytanie. Czy Bóg jest twoim pasterzem? Łatwo jest powiedzieć, Pan jest pasterzem moim. Ale Pan jest pasterzem moim oznacza to, że nie telewizor, nie internet, nie pieniądze, nie kariera, nikt inny, tylko jedynie, wyłącznie Bóg jest moim pasterzem. Znaczy, On jest najważniejszy. I dla Dawida, kiedy on mówi, Pan jest moim pasterzem, to mówi, nie ma nikogo i nie ma niczego na całym świecie, co byłoby ważniejsze, czy kto mógłby być ważniejszy od mojego pasterza. I dlatego mówi, Pan jest pasterzem moim. Innymi słowy, ja się poddaję tylko pod Jego opiekę, pod Jego prowadzenie, tylko On mnie prowadzi. Nie mądrość tego świata, nie gazety, nie horoskopy, nie inni ludzie, nie różne inne rady, nic innego, ale tylko wyłącznie jedynie Bóg. I drodzy, coś odkryłem jeszcze w tym psalmie. To jest niesamowite, ile w tym pierwszym wersecie jest ukryte. Tam jest napisane tak, Pan jest pasterzem moim. Jest bardzo osobiście powiedziane. Nie mówi, Pan jest pasterzem naszym, co też jest prawdą, ale mówi, Pan jest pasterzem moim. To jest to, kiedy przechodzimy z objawienia, że w ogóle Bóg to kocha nas, kocha Kościół, kocha innych ludzi. Ale kiedy zdajmy sobie sprawę, że Bóg jest moim pasterzem, to jeszcze musimy zwrócić na jedno słowo uwagę. Pan jest w czasie teraźniejszym. I kiedy pytam się, czy Jahwe jest twoim pasterzem, czy Bóg jest twoim pasterzem, pytam się, czy jest dzisiaj. Nie czy był wczoraj najważniejszy w twoim życiu, i był twoim absolutnym pasterzem i tylko do Niego z każdą sprawą, z każdą modlitwą, ze wszystkim. I nie czy będzie, że wierzysz, że Bóg będzie czynił wielkie rzeczy w tobie, twojej rodzinie, w kraju, w Polsce, w Kościele i tak dalej, ale czy wierzysz to, że On jest teraz twoim pasterzem? Czy On jest teraz twoim pasterzem? Bo niektórzy mówią, o kiedyś to ja miałem z Panem taką relację. Kiedyś to Bóg mówił do mnie. Kiedyś to nie mogłem spać, a chciałem pościć, modlić się i szukać Boga. Ale drodzy, ten psalm mówi o tym, że kiedyś, ale że teraz, dzisiaj. Ja wiem, że to jest tak ważne, abyśmy zrozumieli to, że w Biblii nie jest Boże Słowo, ale to jest Boże Słowo. Biblia jest Bożym Słowem. Nie można go znaleźć tam gdzieś, że trzeba trochę szukać, aż się znajdzie, ale jest. Więc jeśli, pamiętam to na teologii, zawsze nam mówili. Biblia, Boże Słowo jest całe natchnione. Całe jest natchnione, czyli każde słowo, każda litera nie jest przypadkiem. Pan jest moim pasterzem. I oto teraz takie pytanie, drodzy. Kim jest Pan, który jest pasterzem Dawida? Kim jest ten Bóg, który jest naszym pasterzem? Porozmawiajmy przez chwilę o Bogu. Bóg jest stworzycielem nieba i ziemi, ale rzeczy też niewidzialnych i widzialnych. Porozmawiajmy na razie o widzialnych, ponieważ widzialne rzeczy wiemy, jakie są. Więc Bóg stworzył cały wszechświat, cały świat, gwiazdy, galaktyki, to wszystko widzimy. I Bóg, teolodzy, filozofowie mówią trochę tak. Bóg jest transcendentny i immanentny. Co to znaczy? Bóg jest transcendentny, to znaczy, że jest poza czasem, poza przestrzenią i sam zawiaduje całym wszechświatem, całym kosmosem, wszystkim. Ale też Bóg jest immanentny, to znaczy jest Bóg wśród nas, jest Immanuelem, jest z nami, jest blisko nas. To jest dla mnie niesamowite, że Bóg, który stworzył tak niesamowity wielki świat, wszechświat, całą ziemię, jest ze mną i mnie dokładnie zna. Bóg jest większy od swojego stworzenia. Jego stworzenie jest wielkie, ogromne, potężne i On jest ze mną i chce być moim osobistym pasterzem. Stwórca nieba i ziemi. Chce mnie prowadzić każdego dnia, krok po kroku, do mnie mówić, opiekować się mną i być ze mną. I strzec mnie od wszelkiego zła. Biblia mówi, że Bóg, który stworzył cały świat, wszechświat, wszystko, nie umyka Jego uwadze, kiedy jeden wróbelek spada na ziemię. Tak Biblia mówi? Biblia coś jeszcze mówi o tym, że Bóg nawet na naszej głowie wie, ile mamy włosów. Wszystkie są policzone. I każdego dnia rano zaczyna nowo liczyć. Bo kiedy się czeszemy i mijemy, trochę włosów umyka. A Bóg wie dokładnie co do jednego i zna ich kolor. I drodzy, Bóg wie, ile mamy zmarszczek. Bóg wie o każdym najmniejszym szczególe naszego życia. Drodzy, taki jest nasz Bóg. Bóg jest wszechobecny, jest wszędzie, jest wszechwiedzący, wszystko wie, co się dzieje w naszych sercach, wie, jakie mamy potrzeby, wie, z czym tutaj przyjechaliśmy. I Bóg też, drodzy, jest Bogiem wszechmogącym. Dlatego, że czas nas szybko idzie, ale dzięki Bogu jest jeszcze druga sesja. Jeszcze możemy trochę porozmawiać, bo jeszcze mamy 6 wersetów. Dopiero zaczęliśmy pierwszy. Więc myślę, że zrobimy tak, drodzy. Jeśli możemy, powstańmy, pomodlimy się i podziękujemy Bogu za to, kim On jest i za to, że On, wszechmogący, wielki, żywy, święty Bóg, chce być naszym osobistym pasterzem. Módlmy się razem. Panie Boże nasz, dziękujemy, że Ty jesteś pasterzem Izraela, pasterzem Kościoła, ale też osobistym pasterzem każdego z nas chcesz być. Panie, modlimy się, byś dał nam objawienie tego, jaki jesteś i kim jesteś, bo żebyśmy znali Ciebie, byśmy wyjeżdżając z tego miejsca, z Dziwnówka, mogli poznać Ciebie lepiej, poznać Ciebie bliżej. Panie, abyś Ty mógł używać nas i błogosławić nas, byśmy byli błogosławieństwem dla naszych rodzin, dla naszych zborów i gdziekolwiek będziemy. Pasterzu Izraela, modlimy się do Ciebie i dziękujemy Tobie, że nas słyszysz i błogosławisz. Amen.